Dla mnie to, jak miałem tam te 5-6 lat, świat się kończył w dominowie za peronami i w drugą stronę. I to był koniec świata. Ja myślałem, że dalej już nie ma nic za horyzontem. Dziadek brał mnie za rękę. Nie było w domu globusa. Po przeciwnej stronie drogi była biblioteka, taka wiejska biblioteka, i tam był globus. Brał mnie dziadio i pokazywał mi, że ziemia jest okrągła, i mówi tak, jak ruszysz z Dominowa w stronę Mełwi i będziesz całe życie szedł prosto, to wrócisz w to samo miejsce. Ziemia się obraca, nie wróci, ale tak mi to tłumaczy.
Przez morze byś nie przeszedł raczej, przez oceany.
Mówi, ale dziadek mówi, to byś przepłynął. Zawiązał mi oczy, obrócił ze 3 razy w prawo, w lewo i pokaż mi palcem, mówi, w które strony do Argentyny, do Rosji, do Japonii, do Chin. Tym sposobem nauczył mnie określania kierunków świata.
Dziadek się urodził 3 grudnia 1899 roku tu w Dominowie. Bo kiedyś nie było szpitala, nie było porodówek. W starym drewnianym domku. I tutaj się wychował, ponieważ myśmy mieszkali jeszcze nie tu, tylko rodzice mieszkali razem z dziadkami. Wychowywaliśmy się przez pewien okres czasu wspólnie w jednym domu. I właśnie dziadek wtedy nas pewnych tych wartości uczył, tłumaczył. Wartości Boga, uczciwości, pracy przede wszystkim. Nauczył się bardzo dużo sam. I to pokazywał nam, że własną pracą, może uporem i wiarą w Boga można zyskać. Także dlatego to jest takie ważne. Nie tylko dla rodziny, ale także i dla społeczeństwa, nawet tą straż założył, wyjechał z Dominowa.
Nieraz się zastanawiałem, dlaczego przezywają w szkole mnie i mojego kolegę. Mnie przezywali Argentyniusz, a kolegę Francuzem. W końcu pytam, jak to dziadziu z tym to było? Dlaczego przezywali nas Argentyniusz? Ale mówi, kiedyś dorośniesz, to się dowiesz. No i tak z czasem człowiek dorasta, już tam x lat miałem tutaj, z 10-12. Dziadzio palił papierosy i zwyczajem było, siadał na progu przed domem, tam sobie zapalił. No jako wnuk, dziecko, siadałem obok niego i wtedy opowiadał. Bieda była tutaj okropna. Był jako dziecko z rodziny wielodzietnej. Było ich 7. W domu wszyscy razem mieszkali. Jak opowiadał, kłótnie, wojny. Butów nie było. Jak dziadzie opowiadał, wychodzili do kościoła, to cała rodzina szła boso. Buty ubierali dopiero przed wejściem do kościoła. Był to szacunek do tego, co zarobione było i zdobyte tak ciężko pracą i szanowane. I tak sobie dorastał. Słuchał również opowieści o I wojnie światowej. Ci, którzy byli wcieleni, bo zaborca wcielał siłą, albo wrócili i opowiadali o okrucieństwach, albo w ogóle nie wrócili.
Rekrut, ja se rekrut, marne moje życie, jak mi przyjdzie maszerować, zapłacę szumicie.
To zawsze dziadek opowiadał, strasznie się bał wcielenia do wojska, bo nasłuchał się, jak to tam biją, że mają poucinane ręce, nogi. Z tą przygodą, że nie chciał iść do wojska, to ja poznałem dopiero w 1968 roku, gdzie ja miałem 9 lat i samoloty leciały, inwazja na Czechosłowację. Wyprowadzał mnie dziadek za stodołę, postawiał i obserwowaliśmy te samoloty, jak leciały tutaj ze wschodu na południe, czwórkami, i mówi, chyba będzie znowu wojna, mówi. I tu zaczęła się opowieść jego, jak on się bał wcielenia do wojska jako młody chłopak. Że z tego strachu, mówi, nie wiem, czy to zadziałała ręka boska, czy coś. Był już w takim wieku, miał te 20-19 lat. Przez naszą wieś, przez Dominów przebiegała kolej, którą car wybudował w latach 1860. I udał się do Lublina piechotą, oddalonego 22 km, żeby zaciągnąć się do pracy na kolei. To była jego pierwsza taka motywacja, żeby nie siedzieć w domu, coś pracować. Wziął buty na plecy, boso doszedł na dworzec kolejowy, no i tam czy ze strachu, czy z braku obeznania, nie wiedział, jak się ma zachować. Mówi, stanął na środku tej stacji i stał. Podeszła taka kobieta z miotło i od razu na niego, co tu robi. Chce do pracy się zaciągnąć. To mówi, kazała mi iść na górę do naczelnika. Zawołał go, jak się okazało, nie był to naczelnik, bo później dziadek mówi, naczelnika w życiu nigdy nie widział. Był to jakiś zawiadowca, ale podpowiedział mu, co ma zrobić. Napisał podanie, no, prośbę, że chce pracować. I zaczął pracować na kolei w Kowlu w 1920 roku. Z tej radości, że dogadał się, że będzie pracował już na kolei, wrócił w tych butach na Dominów. Zapomniał zdjąć. No i tutaj, mówi, był dramat, bo od ojca za to dostał. Dostałem, ale w duszy już wiedziałem, że ja zarobię na buty, mówi. I tu już dziadek zaczął poznawać ludzi i świat. Zobaczył, jak żyją ludzie poza wsią. Bo do tej pory to tylko była wieś, mówi. Rzadko się chodziło gdzieś, ewentualnie, mówi, Mełgiew do kościoła. No i do Piask chodzili, bo w Piaskach odbywały się co środę targi. I jeżeli była jakaś potrzeba coś kupić, no to właśnie do Piask. A tutaj poznał troszkę dalej. Jeździł jako hamulcowy w budce takiej hamulcowej. Maszynista dawał sygnały gwizdkiem. Dziadek mówi, kręciłem taką śrubę zaopatrzoną w korbę i mówi, hamowałem pociąg. To była jego praca.
On jeździł na towarowych, nie jeździł nigdy w osobowych pociągach. A później wyżej poszedł, bo został kierownikiem pociągu, też towarowy.
Jak już tam w tym Kowlu pojeździł, no wieś była drewniana, to zawsze mówił, na jesieni, na wiosnę, strasznie dużo pożarów było. Paliły się te chałupinki, mówi, no ludzie biednie żyli, dla każdego była to ogromna strata. Zobaczył, jak pracują strażaki na stacji w Kowlu. Porozmawiał z braćmi, z chłopami ze wsi i zorganizowali ogniową straż, tak to się wtedy nazywało. I tu dziadzio zawsze opowiada, no gasić pożar, ale czym, mówi. To pierwsze bosaki, hak na takim drągu, wykonał miejscowy kowal tutaj. To jest ten pierwszy bosak, który był właśnie robiony przez pierwszego kowala Jarzębowskiego jako wyposażenie straży ogniowej. Bo natomiast te mniejsze to już są późniejsze, a ten to jest oryginalny właśnie robiony.
I on nad wejściem wisi.
Nad wejściem wisi, dokładnie. Dziadek odkładał pieniądze, bo był chyba czwarta osoba we wsi, która pracowała w tamtych czasach na kolei. Jego zarobek był 3 razy większy niż ci, co pracowali u dziedzica we dworze, jak zawsze opowiadał. I za te pieniądze zaoszczędzone kupowali te sprzęty. Część zbierali właśnie po ludziach, część dziadek dokładał. I tak jak dziadek zawsze opowiadał, kaski o te, które mówi, to ja kupiłem prawie za swoje pieniądze.
No i jeszcze może taką historię, jak zbudowano remizę starą, strażacką w Dominowie, tą z kamienia. To była też z inicjatywy dziadka. Później to już Michał dokończył, brat stryja. To tak jak dziadek mówił, to były zbierane jajka od gospodarzy, sprzedawane.
No skąd ludzie mieli brać pieniądze, jak nikt nie pracował, mówi.
Także zawsze się śmiał, opowiadał, że remiza za jajka.
No i tak mu to lata młodzieńcze upłynęły. I po niedalekiej sąsiedztwie znalazł sobie żonę, czyli moją babcię Annę.
Uklęknijcie młodzi na łoba kolana, niech was błogosławią matusia kochana.
Powiększyła się rodzina o kolejną osobę. W domu, mówi, awantury, kłótnie niesamowite. Nawet się z żoną nie mogłem pokochać, mówi, cały dom ludzi, wszyscy spali, mówi, na słomie, bieda, nie było co jeść. No i mówi, myślę, jak tu sobie to poprawić. I wtedy właśnie przychodziły te listy od Zawady Józefa, tak zwanego Francuza. Wcześniej wyjechał jego kolega Józef Zawada do Francji. Pisał Zawada listy, te listy przychodziły do jego żony, ale nie umiała czytać, a że dziadek umiał pisać i czytać, po polsku nauczył ksiądz Rzyszkiewicz, których jako małe dzieci uczył pisać i czytać po polsku i do chóru kościelnego. I przychodziły do dziadka te listy, żeby dziadek przeczytał. Z tego już wiedział, że za granicą lepsze życie. Poznawał pierwszy świat z listów. Już tutaj pracował na kolei, słyszał, no wyjeżdżają ludzie do Ameryki. Taki był trend. Bał się, mówi, zostawić to wszystko. Nie wiedział, co tam spotkam.
Ale tak jak mówił, pokładałem w Bogu nadzieję.
Taka była bieda. W domu było ciasno. Mówi, że tego już miałem wszystkiego dosyć. A nie było, mówi, pieniędzy ani działki, żeby pobudować sobie dom. No i mówi, tak porozmawiał z braćmi, którzy byli starsi od niego. Jeden był młodszy, nie umieli ani czytać, ani pisać i oni nie wiedzieli, czy sobie poradzą. To też był taki hamulec, który no, nie mogli pokonać. Porozmawiał z rodziną, ale mówi, zaczęli go tam wyśmiewać. Urodził się w 1926 roku syn, Józef, czyli mój ojciec. No i dziadek mówi, zrobiło się jeszcze gorzej.
No, następny członek rodziny, mały, który wymaga trochę opieki, a tu ciasno. I wtedy już było strasznie.
No i mówi, ten wyjazd to przez 2 lata, mówi, dojrzewał. Aż w końcu babci, siostra z mężem też podjęli decyzję, że będą jechać.
Do Ameryki.
Do Ameryki.
Może im dlatego było może troszkę łatwiej, tej odwagi więcej było, bo wyjeżdżała babcia z siostrą rodzoną. Więc 2 siostry, 2 szwagrów, 2 małych dzieci, bo jedna miała tego właśnie syna Józefa, no i babcia miała Józefa, czyli naszego tatę.
No musieli poprosić rodziców. Ostatnie słowo należało do ojca. No i pyta się, czy może pojechać. To mówi, dostaliśmy takie błogosławieństwo, że możecie jechać. Dziadek, jak uzbierali, mówię, tych pieniędzy, w większości to starali się, żeby to były pieniądze w złocie, które nie tracą na wartości, spakowali walizki i tu ciekawostka, zabrali 3 obrazy. To są obrazy, takie zdjęcia oprawione, proste i jeden mały obrazek Matka Boska Częstochowska, który dziadek dostali, to było ich jako prezent ślubny. Jadę do tej Ameryki, furo do Minkowic. I z Minkowic pociągiem do Lublina.
Z kuferkami, bo to nie było walizek, bo to był kuferek, w którym spakowany był praktycznie ich cały dobytek, z którym oni wyjechali. Czyli to były tam jakieś ubrania, no pieniądze. To było wszystko i dla dziecka, i dla nich.
Z Lublina pojechali pociągiem do Warszawy i liczyli pieniądze, czy im wystarczy. Z Warszawy do Berlina, z Berlina do Francji, do Paryża. No i mówi, we Francji całym już taki tłumem, mówi, Polaków, jest pociąg do Rzymu, wszyscy jadą do Rzymu. Stamtąd do portu Triest, to jest na pograniczu Włoch i Słowenii, i stamtąd statek wypływał do Ameryki. No i mówi, liczą pieniądze, wystarczyło na bilet do Ameryki, kupują, okrętują się i wypływają do ukochanej Ameryki. I w czasie rejsu wielkie rozczarowanie. Owszem, statek płynie, ale nie do Ameryki Północnej, do Ameryki Południowej, do Buenos Aires.
Dzisiaj to możemy sobie wyobrazić, nie znając języka, są w obcym kraju i wyjeżdżając kupują bilet nie w Polsce, więc nie umieją mówić. Mówią im, że do Ameryki. Może ktoś mówił im w jakimś tam języku, nie wiem, czy po hiszpańsku, czy po angielsku, że to jest Ameryka Południowa, ale
nie znali języka,
więc dla nich Ameryka to Ameryka.
Właśnie Ameryka ta miała być w Stanach. I tym oto sposobem znaleźli się w Argentynie. I wtedy dopiero jak mnie przezywali w szkole Argentyniarz, dowiedziałem się, dlaczego Argentyniarz, bo dziadek i ojciec byli w Argentynie. Thank you. I tu była straszna konsternacja, jak dziadek opowiadał, już jak dopłynęli do portu tego w Buenos Aires. Dla nich jedynym strachem, którzy zobaczyli, może to zabrzmi dziwnie, byli Murzyni. W życiu nie widzieli Murzyna, a tam wszystko. I dziadek, jak opowiadał, po prostu zagubili się w tym innym świecie. Nie wiedzieli, co mają robić. Pieniądze, które posiadali, to tam nie miały żadnej wartości. No i mówi, zaczął się horror gorszy niż tutaj na wsi. Wśród obcych, daleko, jedzenie się pokończyło i siedzieli prawie 2 tygodnie w takiej hali portowej, szczególnie Polacy. No i każdy, gdzie mógł, chodził do pracy, ale wszędzie ich gonili, mówi, przepędzali. Aż pewnego razu, gdzieś tam, mówi, łazili sobie po tym porcie. Tych Polaków stało nas, mówi, chyba z kilku. Idzie elegancko ubrany człowiek i tak stanął za nimi i pyta po polsku, co oni tu robią. Jak się okazuje, człowiek pochodził tutaj z okolic Mełwi. Nazywał się Winiarczyk, nazwisko dziadzie powiedział. No jak opowiedział, że oni są z Dominowa, powiedział, że jest z okolic Mełwi i się cieszy, że spotkał rodaka z tych stron. Pytał się tutaj o kościół. Okazało się, ten człowiek był właścicielem kilku tartaków w Argentynie. I mówi, znowu ręka Boża, mówi, wyciągnęła się do mnie i mi pomogło. Zaprosił ich do siebie, dał im jakieś tam mieszkanie i zatrudnił ich na początku na plantacji trzciny cukrowej. Ale dziadek miał zdolności manualne, stolarsko-ciesielskie. A to tam gdzieś stół jakiś nareperował, a to jakiś stołeczek zrobił. W pewnym momencie ten zauważył to i zaproponował dziadkowi pracę w tartaku. Przenieśli się do mieszkania tego faceta, ale wziął sobie tylko dziadka, natomiast ta druga rodzina nadal pracowała na plantacji trzciny. Upłynęło kilka lat, tak sobie dziadka upodobał ten właściciel tartaku. Już był człowiekiem wiekowym, nie miał synów. Postanowił jeden z tartaków przepisać na dziadka i tym sposobem dziadek jednego dnia stał się właścicielem tartaku. O, to jest właśnie ten, który siedzi, właściciel tartaku, a to dziadek.
Jaki elegancki pan już jest. To już jest pozowane zdjęcie z kapeluszem, tutaj są jakieś kwiaty, stoliczek, więc no ale to już było zdjęcie, które świadczyło o statusie. On z plantacji by nie przyszedł, nie zrobił sobie zdjęcia takiego.
I od chwili objęcia pracy w tartaku jako właściciela, dziadek mówi, zaczęły moje się kłopoty. Babcia otrzymywała listy tutaj z Dominowa i w pewnym momencie, w 1931 roku, otrzymała list od siostry, że ojciec rozpisuje pole pomiędzy dzieci.
Dla ludzi w tamtym okresie własne pole miało ogromną wartość. Ojcowizna. I było to moje. Nawet dzisiaj te starsze pokolenia, dla nich kawałek pola to jest rzeczą świętą. Natomiast my już troszeczkę w innych realiach żyjemy, inaczej myślimy.
I tutaj dziadek przychodzi, nieraz usiadł i płakał. Nieraz pytam się, dziadziu, czego płaczesz? Ale to już dziadziu mi opowiadał w latach 70., jak rzeczywiście było z tym jego pobytem w Argentynie. Jak dziadek był właścicielem tartaku, wyjeżdżał często do lasu po zakup drzewa. I po tygodniu go nie było, po dwóch. Dziadek mówi, jak ja wróciłem, mówi, już pytam się służby, gdzie jest żona, a seniora i dziecko, Józef, bo tak wołali na ojca, już, mówi, wypłynęły. Statek już z portu wypłynął. Babcia, żona, nic mu nie mówiła, razem z tą swoją siostrą, drugą rodziną, zabrały dziadkowi pieniądze, po prostu wykradły. Wykupiły bilet, spakowały rzeczy, zabrały te obrazy. Został dziadkowi tylko jeden mały, Matka Boska Częstochowska, który był nierozerwalnie związany na okręt i powróciły do Polski.
Wtedy ta ojcowizna to może było też takim bodźcem do powrotu, bo jak to? Ja tu zostanę, mnie pominą, ja wrócę. Jak to? Ja nie będę miała ojcowizny. I to chyba było taką kropką nad i, że babcia zdecydowała powrócić tutaj.
Mówi, taka mi rozpacz ogarnęła, że nie mogłem sobie rady dać, czy sobie, mówi, życie odebrać. No i mówi, tu się zaczęły moje nieszczęścia. ta miejscowość, w której dziadek mieszkał, Kordoba, powstał bunt w tartaku u dziadka. Ci, którzy tam pracowali, zorganizowali strajk, chcieli podwyżek, roboty nie było, ja mówię rozbity, nieżony mówi, zobaczyli, że się wszystko wali, powstał wielki bunt i strajki. Te strajki się przeniosły na całą Argentynę, mówi. Tartak pod upadł, długi zaczęły rosnąć, ale powoli zaczął to drzewo, które miał wyprzedawać, mówi, jakoś było. I kolejne nieszczęście spadło. Spalili dziadkowi ten tartak. To w 1939 roku spotkał kolegę, na którego ten tartak przepisał na następnego właściciela.
I zaczął właśnie pracować jako stolarz, obsługiwał urządzenia, które były w tartaku, ale już nie u siebie.
Mamy list tutaj oryginalny, który dziadek pisał właśnie z Argentyny po tym, jak mu żona uciekła.
To jest bardzo trudny język. W pierwszych słowach mojego listu, z pamięcią o swojej żonie, najdroższy dla mnie, zasyłam najserdeczniejsze powinszowanie jemienin, które zawsze mi stoi przed oczami i memi. I z myślą w głowie, a z miłością w sercu, winszuję i zdrowia, szczęścia i dobrego powodzenia. Ani smutku, ani żalu żadnego, Andzi, żono moja, żebyś ty o mnie tak pamiętała, jak ja o tobie myślałem. Z tego listu wynika, że wcześniej był napisany jeden list, chyba zaraz po tej ucieczce, bo tak jak tutaj pisze, że wcześniej był napisany list, którym robi swojej żonie, babci, wymówki, że brzydko był napisany ten list. I jest mu teraz trochę przykro z tego powodu. No i chciałby, żeby wybaczyła mu ten brzydki list, no a z kolei chciałby też, żeby ona pamiętała o nim i tak dalej. Jest to taki, z takim żalem, usprawiedliwieniem się
i tęsknota.
Ogromna, ogromna tęsknota. Babcia nie za bardzo chciała pisać. Może trochę było głupio, że tak wyszło.
Czuła się winna.
Podejrzewam, że chyba trochę się rozczarowała i zawiodła tym, czego oczekiwała tutaj po powrocie.
Wróciła do biedy
i zrozumiała pewnie. Ona niewiele o tym chciała mówić, bo chyba pojęła, że tam już miała służbę. Ona już nie zajmowała się swoim synem, bo była pani, która karmiła, ubierała, bo dziadek był już właścicielem tartaku, więc on już miał lokaja. A przyjechała tutaj, nie miała własnego domu, więc znów do tej ciasnoty, do tej takiej kłótni, była ojcowizna, ale nic poza tym. I dlatego tych listów, z tego co dziadzio opowiadał, to tak naprawdę nie wiem, czy z jeden, za dwa. Były.
Będzie wojna, będzie, a kto na nie pójdzie, pójdziemy miłego, serce rozmiłego, a kto na nie pójdzie.
Do dziadka po tych całych nieszczęściach dochodzi informacja, że jest w Polsce wojna. I tutaj dziadek mówi, postanawia odmieniać swoje życie. Modli się gorąco. Mówi, całe życie się modliłem do tego obrazka, którego mam. Boże, mówi, dopomóż mi, co ja mam w takich chwilach robić. I raptem mówi, są ogłoszenia na słupach, w gazecie. Zbierają ludzi na okręt do Szkocji, gdzie organizuje się polska dywizja pancerna. Zbiera się kilka tysięcy ludzi, Polaków, Nowozelandczyków, jak dziadzie mówi, Kanadyjczycy, cały zlepek światowy. Miesiąc czasu płynęli, jest to rok 43. Okupacja, mówi, Niemcy na oceanie grasują. Dwa razy byli torpedowani, mówi, i płyną właśnie do Szkocji. Trafia dziadek do dywizji pancernej Maczka, gdzie jego marzeniem było właśnie jazda na czołgu. Tu zaczyna szkolenie na czołgu na Shermanie i w chwilę jakiejś tam nieuwagi został ranny. Jeszcze nie na froncie. Poszedł do szpitala, tam chyba z miesiąc w szpitalu był i już poformowali załogi czołgów i dla niego miejsca zabrakło. Ale że miał prawo jazdy, z marszu został posadzony na samochód na Bedforda. On dowoził wodę, amunicję na pierwszą linię i tym samochodem jeździł do końca wojny. Okrętuje się na tych okrętach barka i w Normandii zostaje po raz kolejny ranny. I to poważnie. Miał 2 odłamki na lewej piersi obok serca. Jakby było to poszło dalej, to by zginął. I my jako dzieci, ja zawsze i siostra, jak dziadek się rozebrał latem, to było czuć i widać pod skórą takie kawałeczki te odłamki. I myśmy zawsze u dziadka palcami macali. Dziadek mi pomacaj to sobie. To co mówi pamiątka po wojnie. No i został w czasie ten taki kocioł Falajsy, tak właśnie. Tam jak brali udział, tam został ranny po raz trzeci. Też wrócił z powrotem do Anglii, ale po 2 miesiącach z powrotem wrócił na front.
A to jest Holandia, tak?
Zdjęcie podpisane jest właśnie w Holandii, jak wyzwalali Holandię. Też dziadek opowiadał, te kanały, błoto, deszcze, mówi, no piekło na ziemi.
Gdzie łani tańczyją, angielku mój? Gdzie łani tańczyją, tam ostrogi brzegują, angielku mój. Gdzie łani tańczyją, tam ostrogi brzegują, angielku mój.
No też opowiadam o bohaterstwie, w cudzysłów to weźmy. To mówię, jak ci świszczą kule koło głowy i ty nie wiesz, czy ci trafi, czy nie trafi, to mówi, nie ma bohatera, nie ma odważnego. Każdemu zęby szczękały, jakby nam dali snopek słomy, to byśmy pewnie mu wisieczki nacięli. I nie było, czy on jest ateistą, czy on jest wierzący. Wszyscy raptem do Boga się zwracali. I mówi, nie było bohatera, nie było mądrego na to.
Wiadomo, że szlak bojowy generała Maczka przed Berlinem się zakończył. Stacjonowali jeszcze prawie rok czasu w Niemczech, zanim to demobilizacja nastąpiła. Mówi, nauczyłem się trochę po niemiecku, mówi. Bieda nauczyła mnie już kolejnego języka, mówi. Nauczyłem się hiszpańskiego. Umiałem po polsku, umiałem po rosyjsku, bo w zaborze rosyjskim musiałem umieć. Był 2,5 roku w Anglii, nauczył się angielskiego. I w sumie, mówi, już władałem 5 językami.
Dziadzio poszedł na front. On nie napisał żadnego listu do domu. Nie chciał napisać, gdzie jest. Był uczestnikiem wojny, więc bał się o rodzinę, żeby później jakieś tam inwigilacje. To tylko napisał, ale to już był chyba 40 bodajże, 5 albo 6 rok, że jestem za ścianą. Co to znaczy? On był za granicą, ale on był w Niemczech, czyli Argentyna, Anglia czy Niemcy, to najbliżej był. To jest zdjęcie, gdzie jest napis Bereza Franciszek na ziemi niemiecki rozmyśla o Polsce w dni Wielkiej Niedzieli. To jest 21 kwiecień 46 rok.
W 46 roku wrócił do Anglii. No i tak jak potraktowali generała Maczka Anglicy, pozbawili go wszelkich godności wojskowych, przecież generał Maczek pracował jako kelner, żeby rodzinę utrzymać, zanim mu przywrócili godności wojskowe. Tak dziadek pracował jako stolarz i cieśla. Jak historia się potoczyła? Jest 47 rok. Generał Maczek zbiera swoich ludzi, robi takie spotkanie, odprawę. Ale to siostra dobrze opowie, bo ona pamięta, jak to dziadek opowiadał, jak był właśnie apel o wyjeździe.
Generał Maczek powiedział, kto chce wracać do Polski, wystąp, żeby pomóc w tych procedurach do wyjazdu. Zgłosiło się wtedy 5 albo 6 osób. To była naprawdę bardzo niewielka grupka. I wtedy zaczęły się te przygotowania. I tak jak dziadzio opowiadał, dostali wyprawkę, że przyjeżdżają do Polski, żeby coś mieli na rozpoczęcie życia tutaj u siebie w Polsce. Skrzynia drewniana, ale w tej skrzyni co było? Kupony materiałów, czyli to były na przykład na spódnice, sukienki, garnitury, tego było, mówi, dużo. Był taki kożuszek, kurtka, jakieś buty. Właśnie nie wiem, czy on do Gdańska, czy
Gdyni.
Do Gdyni.
Dziadzio opowiada
do Gdyni.
jak statek z Anglii przybył, to ich traktowali jako wszystkich wrogich socjalizmowi, bo to przyjechali z innej ziemi. Wszystkich, którzy przybyli, wzięli do szczegółowej kontroli, każdego zrewidowali i te wyprawki, które dostali, wszystko im pozabierali. Miał natomiast ze sobą jeszcze ten worek desantowy i tam były te jego osobiste rzeczy. Mundur, tutaj jest taki oryginalny woreczek. To jest nieśmiertelnik i to są zapalniczki. O, się, kur, o. No, nie da się odpalić, bo nie ma tutaj benzyny, które dziadek używał na wojnie. Mosiężne miedziane, ta jest zrobiona z łuski. Gdy pierwszy raz został ranny, to o ta jest zapalniczka mała, ona była tutaj skrzywiona. Mówi, że kula przeszła po tym tym. Tylko myśmy ją wyprostowali. Te rzeczy osobiste, które miał, sztuczce, które ja używam do dnia dzisiejszego, mam w pracy, z wybito datą 40 rok, właśnie te sprzęty stolarskie, które przejdziemy do garażu, ja pokażę, którymi pracuję, to zostało w tym worku desantowym i to nasza władza ludowa pozwoliła dziadkowi sobie zabrać.
Tak jak on mówił, on tak naprawdę to wrócił bez niczego. Tylko to, co był ubrany i ten worek, i to jest wszystko.
Uciekaj do góry. Idziemy, idziemy. O, jesteśmy tutaj w takiej drewutni, gdzie używam sprzęty, które dziadzio przywiózł z Anglii. I to są tak. Winkiel, czyli kątownik, który służy no, do odrysowywania kątów prostym anglus. To jest ten sprzęt. Dwie piłki, które no niestety rączki się połamały, ale jeszcze funkcjonują.
I to wszystko w tym worku?
Wszystko w tym worku desantowym, który właśnie miał. Kolejną ciekawą rzeczą jest urządzenie do rozwiadania pił stolarskich.
Do czego?
Rozwiadania, żeby rzez powstawał, piłę, która lepiej tnie. U nas jeszcze w Polsce takich rzeczy to w ogóle nie mieli, natomiast to po całych okolicach było wypożyczane przez okolicznych stolarzy. I ciekawostką jest właśnie hebel w tamtych czasach metalowy, który no, służy cały czas. Pan popatrzy i posłucha, jak to pracuje. Pięknie idzie. Te sprzęty są używane do dnia dzisiejszego.
A może lepiej je gdzieś powiesić, żeby ozdabiały, a nie pracowały?
To jest niezniszczalne. To jeszcze będzie służyło co najmniej przez 5 pokoleń.
Co pan wykonał przy pomocy tego hebla?
Dużo rzeczy. Przepiękny domek dla pszczół murarek. Byśmy prześlał się ciemno zrobił, bym pokazał. Półeczki, które tutaj są porobione.
Dziadek by pewnie z panem był dumny, że tak pan to wykorzystuje.
Podejrzewam, że tak. No właśnie coś mi po dziadku zostało. Zrobione zostały w domu tam i stół jeden, drugi, meble dziadek robił, okna robił, ramy okienne, futryny. Nie było rzeczy, które dziadek by nie zrobił. Ramy do obrazów robił. Ale to wszystko dzięki tym sprzętom. Idziemy, bo zimno.
Gdy Jasiu z wojenki wrocą, wstąpił do kościoła, patrzy świece zaświecone, pyta, co dziś będzie. Ludzie mu odpowiadają, dzisiaj ślub w kościele. Twoja miła za mąż idzie, dziś jej wesele.
Dziadek wraca i tutaj jak zaczął opowiadać, płakał. Nie wiedział, jak się ma zachować. Mówi, ja wysiadłem z pociągu, usiadł na peronie, mówi, i prawie 2 godziny siedział i płakał. Nie wiedział, gdzie ma pójść. 19 lat go nie było. Spotkał już, nie pamiętam kogoś, jakąś kobietę. Pyta, gdzie mieszka Anna Bereza? Czy ma drugiego męża? Co się dzieje z jego synem? Tłumaczy, ale mówi, no nie pójdę. To udał się z całym tym swoim dobytkiem do siostry, do domu rodzinnego, z którego wyjechał. No i mówi, jak zastał, zobaczył, jaka tam jest bieda. Mówi, znowu mnie ogarnęło, mówi, rozczarowanie. Po co ja tu wracałem? W tym czasie ktoś dał znać do babci, że mąż wrócił z wojny. I wysyła syna, Józefa, ojca mojego, żeby poszedł i przyprowadził swojego ojca. Chłopak ma już 15 lat, to już jest dorosły człowiek.
A było dziecko małe, jak go dziadek zobaczył.
Najpierw nie wiedział, że to jest jego syn, mówi, przyszedł. No i mówi, patrzy się jeden na drugiego. No i w końcu mówi, że ten się tak nazywa już, że to jego syn. No i mówi, wziął ojca i zaprowadził do matki. No i mówi, spotkanie. No i mówi, nie miała męża drugiego. No i zaczęli rozmawiać, po co w ogóle z Argentyny uciekała. Do końca życia z babcią została to tajemnica. Nigdy nie chciała powiedzieć, dlaczego wykradła te pieniądze i uciekła. Do końca życia żyli małżeństwem ponad 50 lat, za co otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeństwa, które 19 lat było przerwy. Przejdziemy do tej chałupki. To jest stare, tylko mówię, wszystko przebudowane. Tu nikt nie mieszka. Tu kiedyś sobie dziadek właśnie przychodził, mieszkał. To są te trzy obrazy. Ten w środku mały, jest to prezent ślubny dziadzia z babcią, jak brali ślub, dostali. Matka Boska Częstochowska. Ja pozwolę go zdjąć. Położę, żeby to szybka nie wypadła. Ja go troszeczkę podmalowałem, bo szczarniały, niewiele już widać. Tak się dziadzio do niego przywiązał. Jak babcia oba obrazy zabrała i przywiozła do Polski z powrotem z Argentyny, ten mały obrazek pozostał. I całą trasę z Argentyny do Anglii, szkolenie w Szkocji, desant w Normandii, cały szlak bojowy generała Maczka, ten obrazek był. Z Niemiec do Anglii, z Anglii przyjechał na Dominów. I dziadek go jak talizman strzegł, on cały czas wisiał w pokoju dziadka i mówił, gdy są nieszczęście, ja się zawsze modlę, mówi. Jak była bitwa czy coś, mówi, on w samochodzie cały czas ze mną był. Mówi, dzięki temu obrazkowi przeżyłem. To nie jest coś jakieś warte dzieło, ale dla dziadka był to talizman. Dla mnie pozostanie pamiątka i dla moich dzieci. O, wyjdziemy. Na dwór. Ostrożnie, bo ślisko. Były dokumenty, były paszporty, były prawo jazdy angielskie, było prawo jazdy z Argentyny. Te dokumenty były związane, pamiętam, w takie gumko, w takiej kopercie i to leżały w stodole. Po prostu była dwa razy rewizja w domu robiona przez milicję. Drugie, szukali dowodów, że był człowiekiem na zachodzie. Połowa lat 60., 65., 4. I babcia się bała, żeby tych dokumentów nie znaleźli i ona to spaliła.
Dziadek umiał grać na akordeonie, ale lubił bardzo śpiewać. I nam to zostało, obojgu.
No, został sprzedany, dziadek grał i na guzikówce, i na akordeonie. Siostra się nauczyła na akordeonie grać, mnie to nie ciągnęło. Ale co wspólnego nam zostało? Urwane palce stolarskie. Dziadek, ojciec i ja, wszyscy mamy pourywane palce przez stolarkę.
Pytał pan o obojgu, co nam zostało. To nam obojgu śpiewanie zostało. Dziadek bardzo ładnie tańczył i lubił tańczyć. Dziadek się lubił bawić. On potrafił na weselu po prostu tak rozbawić towarzystwo. On był duszą towarzystwa, oczywiście jak chciał. Chyba trochę nam z tego zostało. Lubimy się też bawić, lubimy takie towarzyskie spotkania. No dziadek to tak na przykład na weselach to potrafił takich przebierańców zrobić, że ho, ho. Na pewno ja już się akordeonu nie podejmę i ja już na niczym nie mogę.
Ja na gitarze grałem, została, urwałem sobie palce, nie mam czucia już niestety. Od tamtej pory 16 lat wisi koniec grania.
Ja na przykład od dziadka bardzo dużo piosenek pamiętam, takich ludowych przyśpiewek. Lubił muzykę taką ludową, z właśnie tych z przyśpiewek i tak dalej.
A chłopaki na wsi mocno się nudzili, panny podglądali, pod łekno chłodzili, a nierzadko bułę wróblów nałapali, tam gdzie pierze darli, do chaty wpuszczali.
Warto jeszcze wspomnieć, że jak dziadek założył straż, wyjechał, w czasach komunistycznych, w 70 roku, ktoś jednak dostrzegł to jego zaangażowanie w ogniowe i wtedy władze ludowe zorganizowali dla dziadka, nie tylko dla dziadka, dla tych strażaków, piękną uroczystość. Nie wiem do końca, bo dziadzio nigdy nie mówił i nie chciał powiedzieć, kto był inicjatorem, ale ktoś jednak musiał dokumenty wszystkie złożyć, bo dziadzio otrzymał złoty medal za zasługi dla pożarnictwa za założenie straży ogniowej w Dominowie.
To jest zdjęcie z dekoracji.
To jest właśnie legitymacja i ten oryginalny, o, złoty medal właśnie.
Tu jest odcięty kawałek beretki, bo ja tu zszyłam to, bo jak dziadzio zmarł, to na klapę marynarki dostał kawałeczek beretki.
Wcześniej jeszcze, jak pamiętam, było to dekorowanie straży po tych całych uroczystościach. Tam rozmawiali chyba z Chwiejczakiem i z Kosmalo. To wspominał dziadzio, żeby jak ja umrę, na grobie napiszcie mi, że byłem żołnierzem 1. Dywizji Pancernej pod dowództwem generała Stanisława Maczka. Dziadek umarł w 1977 roku na jesieni, w listopadzie. No, w 1978 roku zamawialiśmy pomnik, płytę tą nagrobną i chodził ojciec do ówczesnego proboszcza i chciał zrobić napis taki, jak sobie dziadek żona, to wtedy ksiądz nie zezwolił. Powiedział, że nie może na takie coś, mówi imię, nazwisko i nie trzeba takich rzeczy pisać. I tak zostało. Czas zrobił swoje, płyta ta nagromna, bo to było z lastryku robione, już się to zaczyna rozsypywać. I gdy przyjdzie do wymiany tej płyty, spełnię wolę dziadka i napiszę to, co sobie dziadek chciał.
Ale na razie spisuje pan wspomnienia, tak?
Tak, cały życiorys dziadka, tak jak kiedyś sobie część notatek zrobiłem, część z opowieści ojciec zrobił, część w pamięci pozostało, część korzystam tu z pamięci siostry, bo jest starsza i to chcę spisać wszystko, niech to zostanie na następnego pokolenia. Jeżeli dojdzie do skutku wspomnienia ze wsi, tak jak właśnie autorka tej książki chce dalej pociągnąć wspomnienia ludzi ze wsi, opisać, bo takie są oczekiwania właśnie mieszkańców naszej wsi, być może będzie to razem zamieszczone jako jedna część, nie wszyscy właśnie się dowiedzą, jak to ludzie z takiej maleńkiej wsi mogli objechać pół światu i wrócić z powrotem tutaj.
Wrócił tak, jak ci tłumaczył. Jak staniesz tu i pójdziesz w jednym kierunku, to z powrotem wrócisz. I on tak sobie w to samo miejsce wrócił.
I przydomek Argentyniorze, zostało to. I na wsi, jakby pan zapytał kogoś, o kogo chodzi o Argentyniorze, to na pewno na mnie wskaże, bo ojciec nie żyje, to już pozostało to. Przy mnie istnieje i zostanie.